Mamy już połączenie z panem doktorem Leszkiem Kożuchowskim i prosimy o poprowadzenie audycji.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica, serdecznie państwa witam i pozdrawiam. Dzisiaj będzie mowa o zagrożeniach i ochronie ziemi. Przedstawię kontekst tego problemu teologiczny, cywilizacyjny, przyrodniczy w świetle karty ziemi, jej projektu, który ma już 19 lat. Będę mówił także o chorobie ziemi i, jeśli czas pozwoli, o zasadach jej ochrony, a za tydzień o kompostowaniu odpadów organicznych, które jest jednym z środków ochrony. Posłuchajmy. Boże, niech Cię chwalą ludzie. Cud, że chodzą wciąż po cudzie. Cud na prawo, cud na lewo. Uczy mnie religii drzewo. Pan Bóg stworzył ziemię, lądy, oceany, rzeki płynące do morza, niebotyczne góry, łąki pełne kwiatów, świerki rosnące na zboczach. Pan Bóg stworzył słońce jasne i promienne, chmurki i chmury ogromne, niezliczone gwiazdy i srebrzysty księżyc, który oświetla nam noce. Pan Bóg stworzył burzę, grzmoty, błyskawice, wiatr, który biegnie przed siebie, kolorową tęczę, gęste mgły jesienne, śnieg spadający na ziemię. Pan Bóg stworzył żubry, dziki i zające, mrówki, komary, biedronki, śpiewające ptaki i milczące ryby, pszczoły brzęczące nad łąką. Jaki jest piękny i wspaniały świat. To Bóg, Stworzyciel, obdarował nas, napisała pani Zofia Jasnota. A teraz do kontekstu teologicznego ochrony ziemi. Mówił święty Jan Paweł II. W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez końca, ale jest również cząstką tego misterium. Bóg, Stwórca, od początku wyposażył ją w wielorakie i nieprzebrane bogactwa i daruje ją człowiekowi jako środek podtrzymywania życia przez siebie stworzonego. Wszechświat jest stworzony przez Boga jako mieszkanie dla człowieka i scena jego przygody wolności. Ów człowiek, sam stworzony z prochu ziemi i uczyniony jej panem, powinien jej swój podziw, szacunek i odpowiednie traktowanie. Człowiek jest wezwany do współpracy z Bogiem po to, aby nasza planeta odpowiadała planom Bożym i była upragnionym środowiskiem dla wszystkich form życia, roślin, zwierząt i przede wszystkim jego samego, człowieka. Ten ludzki wysiłek odkrycia praw rządzących przyrodą jest oddawaniem czci Bogu, a więc formą modlitwy uwielbienia. Dla podkreślenia tego wątku oraz dla wyrażenia swego niekłamanego zdumienia nad racjonalnością świata, papież nie zawahał się przywołać głębokiej myśli Alberta Einsteina, który powiedział: to, co wiecznie niezrozumiałe w świecie, to fakt, że jest on zrozumiały. Święty Jan Paweł II mocno akcentował rolę człowieka w świecie stworzonym. Przyroda jest jak wielkie zwierciadło świata, w którym odbija się przymierze Stwórcy ze swoim stworzeniem, a którego punkt centralny od początku znajduje się właśnie w człowieku, który został stworzony na obraz swego Stwórcy. Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga wyposaża go w szczególną godność. Przypisywane mu przymioty świadczą, że uważany jest za dziedzica Bożego stworzenia, króla stworzenia, uczestniczącego w królewskiej godności samego Boga. To daje mu podstawę do panowania nad innymi stworzeniami w świecie widzialnym, które, jak zaznacza, zostały powołane do istnienia ze względu na człowieka i dla niego. Człowiek jest zjednoczony z ziemią. Ziemia jest ojczyzną ludzi. Oblicze ziemi odnawia się za sprawą człowieka, ale człowiek umie też to oblicze zniekształcić i niszczyć, jak o tym świadczą wojny i katastrofy ekologiczne. Człowiek odrzucający prawdę o stworzeniu i odniesienie do Boga, powoduje głębokie zniekształcenie wszystkich rzeczy i w konsekwencji, jak ostrzega papież w Evangelium Vitae, ulega jednej z dwóch tendencji, sprowadzając naturę do materiału, którym można swobodnie manipulować lub kontestując jakąkolwiek możliwość interwencji w naturę w imię niemal jej ubóstwienia, które także nie dostrzega jej zależności od zamysłu Stwórcy. Teraz kontekst cywilizacyjny. Żyjemy w cywilizacji przemysłowej. Cywilizacji, która jak żadna dotąd doprowadziła i niestety dalej prowadzi do tak daleko idących negatywnych zmian lokalnych i globalnych w przyrodzie, że wiele z nich uznaje się za nieodwracalne. Stopień tych zmian niejednokrotnie mieści się w granicach katastrofy ekologicznej. Dziedziną ściśle i bezpośrednio uzależnioną od przyrody jest rolnictwo produkujące żywność. W skażonym środowisku nie może być mowy o produkcji dobrej żywności. Niestety, przemysłowe metody produkcji rolnej doprowadziły do tego, że i ono samo wywiera także silnie degradujący wpływ na środowisko fizyczne, na biocenozy i na zdrowie człowieka. Obojętna kalkulacja, egoistyczne i techniczne myślenie, chemiczna interpretacja procesów zachodzących w przyrodzie to charakterystyczne cechy obecnego rolnika. Konieczna jest eliminacja tych negatywnych cech. Trudność polega na tym, że zmieniać trzeba nie tylko agrotechnikę, lecz przede wszystkim człowieka. Jego egoistyczny indywidualizm trzeba przemienić w indywidualizm kooperujący. Zamiast eksploatacji przyrody należy proponować harmonijną współpracę z nią. Poprzez pogłębianie świadomości człowiek powinien wyzwolić się z myślenia partykularnego i bezkrytycznego. Powinien też być świadom, że często okrzyki w imię pokoju i wznoszone są w tym samym czasie, gdy prowokuje się na przykład w rolnictwie niepotrzebną śmierć tak wielu istot żywych, a więc roślin, zwierząt i ludzi, jak może to czynić tylko wojna, przeciw której kierowane są protesty. Warto więc przeciwstawić filozofię współczesnego, ztechnizowanego rolnictwa, rolnictwu nawiązującemu do ery ekorozwoju. Umożliwi to uświadomienie istotnych różnic między nimi oraz dokonanie wyboru. Przyrodzie, ziemi, chlebowi trzeba przywrócić szacunek wynikający z jedności człowieka i przyrody, z koncepcji takiego sposobu życia i takiego kształtowania człowieka, aby jego potrzeby materialne połączone były z rozwojem duchowym, rozwojem uczuć, wyobraźni i moralności. Najważniejsze jest, aby wiedzieć i rozumieć, na czym polega dobro i starać je osiągać. Świadomość daje możliwość wyboru, ale daje też odpowiedzialność za wybór niewłaściwy lub za obojętność wobec zła. Napisał nieodżałowanej pamięci profesor Mieczysław Górny. coraz większych obszarach betonuje się glebę. Wycina w pień utrzymujące równowagę wodną i tlenową lasy zakrzewienia i zadrzewienia. Pustoszy się wnętrze ziemi przez wydobywanie, marnotrawne wydobywanie surowców. Czyż to pustoszenie wnętrza ziemi nie objawia się ruchami górotworu, a więc popularnie zwanymi trzęsieniami ziemi? Zabudowuje miastami, molochami. Szukamy surowców pod dnem oceanów. Składujemy długowieczne substancje radioaktywne w pojemnikach o niewiadomej żywotności. Czy to wszystko nie prowadzi do zupełnej dezorganizacji porządku w przyrodzie? Każdego roku, szacuje World Watch Institute, kontynenty tracą 24 miliardy ton gleby. W ostatnich dwóch dekadach na świecie ubyło tyle powierzchni uprawnej, co obszar równy Stanom Zjednoczonym. Pustynnienie dotyka 1/3 planety, najbardziej Afrykę, 1 miliard hektarów i Azję 1,4 miliarda hektarów. Jest to nie tylko problem krajów rozwijających się. Cierpi z tego powodu Północna Ameryka, 5 krajów Unii Europejskiej i byłego Związku Radzieckiego. UNEP, a więc Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, obliczył, iż proces przesuszania ziemi podobny do choroby skóry, która pochłania coraz nowe obszary, kosztuje świat 42 miliardy dolarów rocznie. Tylko sama Afryka ponosi straty rzędu 9 miliardów dolarów. Ludzie płacą więcej. Ponad 135 milionów mieszkańców globu zagrożonych jest utratą swoich ziem. Eksodus ekologiczny już się rozpoczął. Jednym z powodów ucieczki meksykańskich imigrantów za granicę do Stanów Zjednoczonych jest właśnie utrata żyznej ziemi. Ziemia jest naszym domem i domem wszystkich istot żyjących. Ziemia sama w sobie jest również żywa. Jesteśmy częścią wszechświata. Istoty ludzkie są członkami wzajemnie uwarunkowanej wspólnoty istot żywych o wspaniałej różnorodności form i kultur życia. W pokorze pochylamy się nad pięknem ziemi i oddajemy cześć dla życia i źródeł naszego istnienia. Dziękujemy za dziedzictwo, które otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń i przejmujemy na siebie odpowiedzialność wobec obecnego i przyszłych pokoleń. Społeczność ziemska znalazła się w decydującym momencie. Nie zważając na własne niebezpieczeństwo, ignorujemy prawa, którymi rządzona jest biosfera. Ludzkość osiągnęła zdolność dokonywania radykalnych zmian w środowisku i w procesach ewolucyjnych. Brak ostrożności i niewłaściwe używanie wiedzy i władzy zagrażają strukturze życia i fundamentom lokalnego i globalnego bezpieczeństwa. Na świecie istnieje ogrom przemocy, nędzy i cierpienia. Oczywistym jest, że potrzebna jest fundamentalna zmiana. Stoi przed nami wybór zaopiekować się ziemią lub uczestniczyć w destrukcji nas samych i różnorodności życia. Musimy ponownie przemyśleć podstawy cywilizacji przemysłowo-technicznej, znaleźć nowe sposoby dla zrównoważenia jednostki i społeczności, bycia i posiadania, różnorodności i jedności, spojrzenia krótkodystansowego i długodystansowego, a także używania konsumpcyjnego i rozwoju duchowego. Pośród całej naszej różnorodności jesteśmy jedną ludzkością i jedną ziemską rodziną dzielącą wspólne przeznaczenie. Wyzwania, jakie przed nami stoją, wymagają etycznego spojrzenia. Partnerstwo i współpraca muszą być kształtowane i rozwijane na wszystkich poziomach – lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. W solidarności ze sobą i ze wspólnotą istot żywych, my, ludzie całego świata, zobowiązujemy się do działania zgodnie z następującymi wzajemnie powiązanymi zasadami. Po pierwsze, szanować Ziemię i wszelkie formy życia. Ziemia, każda forma życia i wszystkie istoty żyjące posiadają wewnętrzną wartość i zasługują na szacunek, niezależnie od ich użytkowej wartości dla ludzkości. Po drugie, troszczyć się o ziemię, chroniąc i odnawiając różnorodność, integralność i piękno ekosystemów naszej planety. Gdziekolwiek istnieje ryzyko nieodwracalnych lub poważnych zniszczeń, muszą zostać podjęte działania profilaktyczne zabezpieczające przed szkodą. Po trzecie, żyć w sposób zrównoważony, promując i przyjmując modele konsumpcji, produkcji i prokreacji, które szanują i zabezpieczają prawa człowieka i możliwości regeneracyjne Ziemi. Po czwarte, wprowadzać sprawiedliwość i bronić bez dyskryminacji prawa wszystkich ludzi do życia, wolności i bezpieczeństwa osoby w środowisku odpowiednim dla ludzkiego zdrowia fizycznego i duchowego. Ludzie mają prawo do wody pitnej, czystego powietrza, niezanieczyszczonej gleby i bezpiecznej żywności. Po piąte, dzielić sprawiedliwie zyski z wykorzystywania zasobów naturalnych i zdrowego środowiska pomiędzy narodami, między bogatymi a biednymi, kobietami a mężczyznami, między obecnym a przyszłymi pokoleniami oraz podnosić solidarnie wszystkie koszty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Po szóste, promować rozwój społeczny i systemy finansowe, które kreują i zapewniają trwałe i zrównoważone środki egzystencji, wykorzeniają nędzę i wzmacniają społeczności lokalne. Po siódme, nie stosować środków przemocy, uznając, że pokój jest wspólnie tworzoną całością dzięki harmonijnym i zrównoważonym relacjom z samym sobą, innymi osobami, innymi formami życia i ziemią. Po ósme, wzmacniać procesy umożliwiające ludziom efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji oraz zapewniające klarowność i odpowiedzialność zarządzania i administrowania we wszystkich sektorach społeczeństwa. Po dziewiąte, uznać, że ludność tubylcza i plemienna spełnia żywotną rolę w opiece i ochronie Matki Ziemi. Ma ona prawo do zachowania swej duchowości, wiedzy, ziemi, obszarów i zasobów naturalnych. Po dziesiąte, potwierdzić, że równość płci jest warunkiem wstępnym zrównoważonego rozwoju. Po jedenaste, zapewnić prawo do ochrony zdrowia środowiskowego i prokreacyjnego, troszcząc się szczególnie o kobiety i dziewczęta. Po dwunaste, promować udział młodzieży jako znaczącego czynnika i pośrednika zmian w kierunku lokalnego, ponadregionalnego i globalnego, trwałego i zrównoważonego rozwoju. Po trzynaste, rozwijać i wykorzystywać w praktyce wiedzę naukową i inne źródła wiedzy oraz technologii, które promują trwałe i zrównoważone modele życia i chronią środowisko. Po czternaste, zapewnić ludziom w ciągu życia możliwości zdobywania wiedzy, wartości oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do budowania trwałych i zrównoważonych społeczności. Po piętnaste, traktować wszystkie stworzenia z miłosierdziem i chronić je przed okrucieństwem i rozmyślnym zniszczeniem. Po szesnaste, nie czynić w środowisku innych tego, czego nie chcielibyśmy doświadczyć we własnym. Po 17. chronić i restaurować miejsca o szczególnym znaczeniu ekologicznym, kulturowym, estetycznym, duchowym i naukowym. I wreszcie po 18. tworzyć kulturę i działać z poczuciem wspólnej odpowiedzialności za dobrostan społeczności ziemskiej. Każda osoba, instytucja i rząd mają obowiązek promowania niepodzielnych celów, mianowicie sprawiedliwości dla wszystkich, trwałego i zrównoważonego rozwoju, pokoju światowego oraz szacunku i opieki nad szeroko rozumianą wspólnotą życia. Zawierając powyższe wartości w karcie Ziemi, możemy wzrastać jako rodzina kultur, która pozwala, aby potencjał wszystkich osób rozwijał się w harmonii ze społecznością ziemską. Musimy zachować mocną wiarę w możliwości ludzkiego ducha i głębokie poczucie przynależności do wszechświata. Nasze najlepsze działania doprowadzą do integracji wiedzy i miłosierdzia. Aby rozwinąć i wdrożyć zasady tej karty, narody świata powinny najpierw przyjąć międzynarodową konwencję, która zapewni zintegrowane ramy prawne dla istniejących i przyszłych polityk i prawa trwałego i zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska. Ciąg dalszy i szczegóły, konkrety, uwagi praktyczne za tydzień. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.